Well then, that's we're on microphone two.
We're on microphone one.
Wszystkich naszych gości imieniem Związku Pisarzy Polskich i Nauczycieli. Jak Państwo wiedzą, ci zwłaszcza, którzy na nasze wieczory przychodzą, jest wielka rozpiętość tematyczna tego, co omawiamy. Od czystej poezji Bronisław Przybuski, ksiądz Twardowski, Anna Frajlich, poprzez prozę Tadeusz Nowakowski, Zofia Romanowiczowa, poprzez przekłady z literatury antycznej Ignacy Wieniewski, poprzez historię Adam Ciołkosz, Wacław Jędrzejewicz, aż do aktualnych problemów politycznych. Obok pisarzy emigracyjnych także niektórzy nasi koledzy z kraju o niezależnej podstawie. Władysław Bartoszewski, Stefan Kisielewski, Adam Michnik, a ostatnio Andrzej Szczypiorski. Dziś mamy wieczór historyczno-pamiętnikarsko-polityczny, bo dotyczy on książki Jana Nowaka, Kurier z Warszawy. Panie Jan Nowak. Zanim oddam głos, chciałbym wypowiedzieć kilka ogólnych uwag, które tylko pośrednio wiążą się z książką, o której dziś będzie mowa. Pamiętnikarstwo jest najpopularniejszą formą pisarstwa na emigracji. W drugim tomie naszego pamiętnika literackiego, który jest wydawnictwem Związku Pisarzy, znajduje się artykuł Eugeniusza Romiszewskiego na ten temat. Obejmuje on okres od 1961 do 1976, 16 lat i zawiera 188 pozycji. Jest to oczywiście cyfra, która bez trudu bije wszystkie inne rodzaje pisarstwa na emigracji. Początkowo w pierwszych latach powojennych, gdy pamiętnikarstwo rosło niebywale, wydawało się, że ono dość prędko wygaśnie. Okazało się, że jednak nie. Przykładowo w roku 1976 ukazało się 12 nowych pozycji. Od tego czasu, w ciągu ostatnich 2 lat, ukazało się ich znacznie więcej. Trzeba sobie postawić pytanie, dlaczego właśnie pamiętniki? Dlaczego ten rodzaj literatury jest tak popularny? Różne są tego przyczyny. Przede wszystkim, to trzeba wyraźnie powiedzieć, bez żadnych oczywiście aluzji, że jest to w gruncie rzeczy łatwa forma pisarskiej wypowiedzi. Uważa się i słusznie, że właściwie każdy inteligentny człowiek na swój temat potrafi napisać jedną, nawet dobrą książkę. Ale to oczywiście jest bardzo wielkie uogólnienie. Emigracja jest emigracją wojskową, wojenną i przeżycia wojenne, a także inne związane z wojną zapadnie tak głęboko w duszę, że budzi się w człowieku potrzeba wypowiedzenia tego na zewnątrz. Wiąże się z tym także inna przyczyna. Chęć pozostawienia po sobie trwałej pamięci. Budzi się także we wszystkich nas tęsknota za młodością, za przeszłością, która już nigdy nie wróci. A przeszłość wojenna jest najbardziej jaskrawa, najbardziej pozostająca w pamięci. Jest także i inny jeszcze czynnik, mianowicie mniemanie, że się wiele osiągnęło i że trzeba to utrwalić. Ten ostatni motyw niewątpliwie w swoim założeniu szlachetny prowadzi czasem do zaskakujących rezultatów. Iluż doradców, zwłaszcza wśród oficerów wywiadu różnych narodowości, miał prezydent Roosevelt. Ilu radziło mu, jak prowadzić wojnę. Szkoda, że nie radzono lepiej w naszej sprawie. Tu trzeba od razu powiedzieć, że forma pamiętnika daje wielką swobodę wypowiedzi i że egocentryzm w formie pamiętnikarskiej jest zrozumiały. Oczywiście trzeba go trzymać w pewnych ryzach, bo inaczej z wartościowego przyczynku historycznego powstaje krzywy zwierciadła. Jak wspomniałem, olbrzymia większość wspomnień migracyjnych to wojna. To jest zupełnie zrozumiałe. Zrobiła się na nas jak skała, jak góra. Pozostawiła w naszych sercach i w naszych duszach i w naszej pamięci trwały ślad. Nie da się zapomnieć. Różne są motywy, dla których powstają wspomnienia wojenne. Jednym z motywów, może najgłębszych, to jest konieczność przekazania posłannictwa tych, którzy obok nas zginęli. Ta konieczność wiąże się z drugą koniecznością napisania o nieznanych, cichych bohaterach. Dalszą formą jest przekaz historyczny najwybitniejszych aktorów wojennych zmagań. Churchill, Eisenhower, de Gaulle, Anders, Popański, wielu, wielu innych. Dalej budzi się konieczność prostowania tego, co fałszują inni. Wreszcie chęć stworzenia wartościowego świadectwa historycznego, które pomoże historykom pracującym nad danym okresem. Wreszcie niestety także, powiedzmy sobie szczerze, i często samochwalstwo. Pamiętnik jednak, mimo często bardzo wysokich walorów, nie jest jednak historią. Jest tylko przyczynkiem historycznym. Często bardzo ważnym. Oczywiście bywają pamiętniki, które tego waloru nie posiadają, ale w zasadzie olbrzymia większość wspomnień wojennych to są przyczynki historyczne o nieprzemijającej wartości. Jednak świadek historii, który pisze o tym, co przeżył, co widział i czego sam dokonał, nie jest historykiem, bo oczywiście musi być subiektywny. Najlepiej, gdy te wypadki opisywane przez jednych są oceniane przez następnych, najlepiej przez ludzi z następnego pokolenia, którzy mając przygotowanie ze źródeł, ze świadków, z przyczynków, tworzą dzieło historyczne. Jeżeli świadek historii wdaje się w polemikę z historykiem i jeżeli czasem, rzadko bardzo, ale czasem twierdzi: pan nic nie wie, bo pan tam nie był, a ja tam byłem, to taki świadek historii wystawia sobie niestety bardzo ujemne świadectwo. Są nawet tacy, bardzo nieliczni, którym się wydaje, że ich uprawnia ich fakt, że byli gdzieś, że coś widzieli, coś robili, że to ich uprawnia do używania grubiańskiego tonu w dyskusji historii. O tych w ogóle nie warto mówić, sami usuwają z siebie z jakiejkolwiek cywilizowanej dyskusji. Różne są świadectwa i różne przekazy piszących o wojennej przeszłości. Przede wszystkim, jak wspomniałem, wspomnienia czołowych przywódców politycznych i wojskowych. Są to oczywiście także na najwyższym szczeblu, ale przyczynki historyczne. Ci, którzy je piszą, nie są historykami. Każdy musiał być egocentryczny i każdy musiał popełniać błędy. I dlatego w tym zakresie nie istnieje żadne tabu. Nie istnieje żadna granica, która by historykowi nie pozwalała na krytyczną ocenę wspomnień, nawet najwybitniejszych aktorów historycznych wydarzeń. Strona literacka tych prac ma mniejsze znaczenie. I nawet samo uszeregowanie faktów ma mniejsze znaczenie. Największe znaczenie mają motywy decyzji, jakie ci ludzie na najwyższym szczeblu podzielają. Oczywiście z tych wspomnień jedni wychodzą tak wielcy, jakimi byli, inni własnym piórem potrafią pomniejszyć swoje personality i swoje osiągnięcia. Dalszym rodzajem pamiętnikarstwa to spotkania z wybitnymi ludźmi danego okresu. Trzeba powiedzieć szczerze, jest to stosunkowo, dlatego łatwa forma pamiętnika, że gdy badają takie nazwiska jak Piłsudski, Lenin, Kierenski, Trocki, Salinko, powiedzmy jak u Karola Węgiegorskiego, jego zresztą bardzo dobre wspomnienia, to już to samo interesuje czytelnika. Już sam fakt, że świadek historii mógł się zetknąć z wybitnymi ludźmi danego okresu, już to samo ułatwia mu zadanie. Dalej. Własna, cicha droga na tle wojennej rzeczywistości i stosunek do spotykanych, codziennych ludzi. To jest trudna forma pisarska. Ta forma wymaga albo talentu, albo specjalnej wewnętrznej podstawy. Tam już nie grają ani wielkie nazwiska, ani wielkie wydarzenia. Tam trzeba potrafić to napisać. Pamiętam książkę wydaną w kraju, nie pamiętam w tej chwili autora, pod tytułem Boso albo Ostrowa. Jest to okupacyjna Warszawa.
Grzesiu,
tak. Boso albo Ostrowa. Okupacyjna Warszawa od podszewki. Spotkania warszawskich cwaniaków z Niemcami. Walka z tymi Niemcami o dziewczyny. Wystawianie tych Niemców do wiatru, mówiąc po warszawsku, i tak dalej, i tak dalej. Kopalnia informacji, zupełnie inny świat. A także świat wojenny, także świat prawdziwy, autentyczny. Z tej samej kategorii wywodzi się inna książka, czarująca książka, jedna z najlepszych książek o ostatniej wojnie, także wydana w kraju. Są to wspomnienia doktora Adama Majewskiego Wojna, ludzie i medycyna. Kampania wrześniowa, Węgry, Francja, Wielka Brytania, wyjazd na Bliski Wschód, drugi korpus, walki w drugim korpusie, powrót do Wielkiej Brytanii i potem powrót do kraju. Mówiąc o sobie, tylko o innych. Wspaniałe obserwacje i jaki stosunek do innych ludzi. Z jednej strony bardzo serdeczny, a z drugiej strony jednak rzeczowy, krytyczny, ta krytyka jest potrzebna. Nie pisał tego pisarz, ale pisał tę książkę zupełnie wyjątkowy człowiek. Przypominam, Wojna, ludzie i medycyna. Wreszcie są wspomnienia o innych ludziach, które są spowodowane wewnętrzną koniecznością przekazania potomnym ich cierpień, ich nieznanej śmierci, ich nieznanej wielkości. Bardzo trudna forma pisarska, wymagająca wielkiej szczerości i psychologicznej analizy. Samobraz nie wystarcza, samobraz byłby nużący. Takie książki to przeważnie wspomnienia z więzień, z obozów niemieckich, z lagrów. Jest ich wiele. Prawie wszystkie są dokumentem tamtych czasów. Niektóre mają walor literacki. I wreszcie, forma ostatnia, niekoniecznie najwartościowsza, najłatwiejsza do czytania, to są wspomnienia dobrych pisarzy, których wojna rzuciła na dno więzień obozów. Tam jest obraz, tam jest synteza, tam jest obserwacja, tam jest filozofia życiowa. To jest literatura dobra. Klasyczny przykład, Inny świat Gustawa Henryka Grudzińskiego o przeżyciach w Rosji. Wreszcie, także z okresu wojennego, rzadko spotykane przeżycia z przeszłości, ale nie o wojnie. Nie o wojnie, chociaż wojna toczyła się naokoło. O młodości, o własnych sprawach rodzinnych, o małych własnych sprawach, małych własnych zwycięstwach, małych własnych klęskach. Jest to literatura dobra, jeżeli dobrze napisana. Jest o tyle ciekawa, że pozwala odpocząć. Ale jest tej literatury bardzo mało. A teraz po tym krótkim przedstawieniu, po tym krótkim... Proszę Państwa, kilka tygodni temu znalazłem referat angielski o historii Polski w ciągu 30 minut. I powiedziałem 1000 years in 30 minutes. Jeżeli mówimy o kilku książkach, to trzeba jednak pamiętać, że choćby nawet szacunek do autorów wymaga, żeby o rodzajach tej literatury wspomnieć. A więc pozwolę sobie powtórzyć jeszcze raz, po tym krótkim przedstawieniu, na to tło wrzucamy książkę Jana Nowaka. Sam tytuł mówi, o co chodzi. Kurier z Warszawy. Jest to do pewnych granic połączenie różnych rodzajów wojennego pamiętnikarstwa. Przygoda, drobni ludzie, więksi ludzie, ludzie wielkiego formatu, ważne wydarzenia i drobne sprawy. Ocena niektórych osób, czasem nie nowa, czasem zupełnie nowa, ważna, dobrze, że te oceny się znalazły. Materiał bardzo obszerny, faktów wiele, wszystko, a wszystko tak napisane, jakby się działo wczoraj. A minęło już od tych wypadków ponad 30 lat. Ta świeżość tych książek i tych wspomnień uwypukla najbardziej jaskrawą i podstawową cechę tej książki. Tworzy z niej klasyczny przyczynek historyczny. Jest to jej wielka zaleta. To przedstawienie wypadków, spotkań, poleceń, rozmów. Jest to w niej wszystko tak równie ważne, jak i zawarte w tej książce oceny. Oczywiście te oceny muszą być subiektywne, bo gdyby było inaczej, książka ta nie byłaby pamiętnikiem. Pamiętnikarz nie może być wolny i nie powinien być wolny od subiektywizmu, bo on to tak wtedy widział, tak rozumiał i tak przekazuje. Na tym polega wartość tego właśnie wysiłku pisarskiego, o którym w tej chwili mówię. Nikt się chyba ode mnie z Państwa nie spodziewa, że będę mówić o samym prelegencie, bo wszyscy go przecież doskonale znamy. Jedną tylko chcę zrobić uwagę, zanim mu oddam głos. Koniec wojny nie oznaczał ani końca życia. Niestety, na szczęście dla nas, którzy tu jesteśmy, ani końca naszej sprawy. Dalej toczy się walka o tą sprawę. Niestety bywa tak, że dla niektórych czas zatrzymał się w 1939 albo 1945 roku. Bywa tak. Ale świat ten i czas nie zatrzymali się w tych latach dla Jana Nowaka. Na pewno przeżycia, które spisał, są dla niego tak samo ważne, jak przeżycia każdego z nas dla nas samych. Ale to przecież nie koniec drogi. Może zabrzmi to zaskakująco i dla wielu słuchaczy, i dla samego naszego gościa, gdy powiem, że jego 20-kilkoletnia praca w Radio Wolna Europa może iść śmiało w paragon z jego wojennymi osiągnięciami. Może za wcześnie jeszcze na ocenę, ale ja osobiście jestem przekonany, że tak jest. Nie zmienia to w niczym wartości wojennych osiągnięć i wspomnień. Chcę tylko skierować uwagę na ponad 20 lat pracy, którą mogą ocenić przede wszystkim ci, którzy te lata przeżyli w kraju. Ale o tym okresie będziemy może mówić przy innej okazji. Dziś ma głos kurier z Warszawy.
Szanowni Państwo, chciałbym na wstępie bardzo serdecznie podziękować zarówno tej organizacji, w której jestem gościem, jak i inicjatorowi dzisiejszego wieczoru, koledze mojemu z AK, koledze Galińskiemu. Jestem tutaj gościem, bo nie jestem pisarzem ani literatem. Chciałem być kiedyś ekonomistą i naukowcem. Życie zrobiło ze mnie radiowca i publicystę. Pisząc swoje wspomnienia, nie śliłem się na efekty literackie i nie uważam swojego pamiętnika za dzieło literackie. Uważam, że należy go zaliczyć do tej kategorii, którą nazywamy piśmiennictwem. Jak powiadam, nie szukałem piękna, bo nie mam, nie uważam siebie za człowieka, który ma talent literacki. Szukałem jasności i prostoty stylu i naśladowałem samego siebie, to znaczy swojego własnego sposobu opowiadania. Starałem się pisać tak, jak mówię. Nauczył mnie tego mój mistrz, który uczył mnie rzemiosła radiowego, Józef Opieński, znakomity radiowiec i speaker, kiedy jeszcze pracowałem w BBC. Więc, jak powiadam, to jest prawdopodobnie może jedna z dwóch książek mojego życia, bo mam zamiar jeszcze napisać książkę, która byłaby monografią tych 25 lat Radia Wolna Europa, ale to już nie będzie miało charakteru pamiętnikarskiego. Kolega Garliński napisał już 7 książek, z czego 3 wydał po angielsku. Wracam do Stanów Zjednoczonych, gdzie jeden z wydawców mi powiedział, że jego książka o Oświęcimiu miała bardzo duży zasięg i rozeszła się bardzo szeroko. Uczynił sobie z tego nie tylko zawód, ale pewną misję życiową i myślę, że wydanie 7 książek poświęconych dziejom naszym w ciągu tego 5-lecia jest wielkim osiągnięciem i że autor może sobie powiedzieć, że nie zmarnował swego pobytu na obczyźnie. Proszę Państwa, ja miałem zamiar napisania tych wspomnień bezpośrednio po wojnie. Szedłem tutaj za przykładem mojego poprzednika, emisariusza Jana Karskiego, który zakończył swoją misję napisaniem książki, która stała się bestsellerem i która również stanowiła jego wielką zasługę. Nazywa się Secret State. Zabrałem się do tej książki bezpośrednio po zakończeniu swojej funkcji, to znaczy wiosną roku 45. I zdołałem wtedy podyktować jej pierwszy rzut angielskiej stenotypistce. Ale jej nie wydałem. Cieszę się, że jej wtedy nie wydałem. Dlatego jej nie wydałem, bo pojawił się tutaj po wypuszczeniu z niewoli generał Burkomorowski i powstał cały zespół ludzi, którzy pomagali w zbieraniu dla niego materiałów, najpierw do artykułu, który się ukazał w Reader's Digest i który miał niesamowity zasięg i spełnił świetnie swoje zadanie, a później w zbieraniu materiałów do jego własnych książek. I tym sposobem moje wspomnienia jak gdyby zostały odleczone na przyszłość, ale pozostały z nich notatki. Pozostały z nich zebrane wówczas dokumenty, nawet kalendarzyki, zaproszenia i 3 grube bruliony, których odtworzyłem sobie całą chronologię i wszystkie te szczegóły, których już po 30 kilku latach nie potrafiłbym odtworzyć. Dzięki temu miałem pewną podstawę, do której mogłem wrócić. Ale jestem szczęśliwy, że tej książki wówczas nie napisałem. Bo książka pisana bezpośrednio po wydarzeniach ma charakter jednak polityczno-propagandowy. Ja przystępowałem do niej z tym założeniem, że to ma być oręż walki politycznej o naszą rację historyczną w stosunku do obcych. I dlatego ta książka nie byłaby pełna, bo musiałbym opuścić wszystko, co wtedy mogło stanowić amunicję dla propagandy przeciwnika. Tymczasem książka pisana już po 1/3 stulecia jest już tylko dokumentem historycznym i nie trzeba było krępować się tym, że powiedzmy o kimś wypowiadam szczerze swoje zdanie, bo w tej chwili już i w kraju patrzy się na te rzeczy z perspektywy historyczne, ja widziałem, że ja nie wyrządzę krzywdy i szkody politycznej, jeśli będę pisał zupełnie szczerze, tak jak myślę. W każdym razie nie mogłem, miałem taki okres życia, że nie byłem w stanie pisać pamiętników. Tak się dziwnie złożyło, że audycja nadana tutaj przez BBC, Home Service, Kurier z Warszawy, opracowana przez znakomitą pisarkę angielską Margaret Banks, stała się jakby ogniwem łączącym moje przeżycia wojenne z okresem następnym mojego życia, bo ta audycja była nadana dla publiczności angielskiej i przypomnieli sobie oni o mnie na jej podstawie, moi przyjaciele angielscy, i nazajutrz dostałem ofertę, zaproszenie, ofertę przyłączenia się do polskiej sekcji BBC. I w ten sposób ten moment stał się jednocześnie początkiem mojej pracy radiowej, jak gdyby kontynuacją misji łączności między wolnym światem a Polską. I ta misja trwała dość długo i rzeczywiście tak dalece żyłem wówczas chwilą bieżącą, że absolutnie nie mogłem wracać ani na chwilę do przeszłości. 1 stycznia 1976 roku, kiedy przeszedłem na emeryturę, trzeba było odtworzyć coś, co było bardzo ważne. Ja powiadam, miałem do dyspozycji swoje notatki, bruliony, angielski stenogram, ale nieocenioną zupełnie pomocą stały się dla mnie akta i dokumenty, przede wszystkim studium Polski podziemnej. Ja myślę, że bez studium, bez depesz, które dawały wszystkie możliwe daty i szczegóły, gdzie właściwie całe te wszystkie moje wędrówki kurierskie znalazły swój trwały ślad, i bez pomocy koleżanki Czarnowskiej, która z nieprawdopodobnym poświęceniem na każdą prośbę odpowiadała wyszukiwaniem tych kartek, i dzięki temu, że to było utrzymane we wzorowym porządku, muszę powiedzieć, że mogłem tam odnaleźć wszystkie swoje własne opracowania wojenne, nie byłbym w stanie w sposób precyzyjny odtworzyć wszystkich tych faktów, szczegółów. Również wielką pomocą były dla mnie akta, które znalazłem w Public Record Office, w archiwum angielskim, które zostało udostępnione. Zauważyłem, że niełatwo było się tam dostać, dlatego że właściwie nie ma żadnego przewodnika. To jest zupełna dżungla. I dopiero dzięki pomocy doktora Ciechanowskiego, który się dobrze orientował w tym, i dzięki pomocy życzliwego urzędnika Foreign Office, dotarłem nagle do dokumentów, które mnie dotyczyły. Byłem zdumiony ich ilością. Byłem zdumiony faktem, że tyle jest dokumentów, w których znalazł jakiś ślad mój pobyt czy moje rozmowy. Zupełnie tego nie oczekiwałem i nie wszystkie ogłosiłem, bo po prostu rozmiar książki by tego nie wytrzymał. Wreszcie ogromną pomocą była dla mnie korespondencja z moimi kolegami, świadkami. Starałem się przeprowadzić ją bardzo szeroko i weryfikować wszystkie możliwe epizody, które miały swoich świadków. I w ten sposób wydaje mi się, że sprawy zasadnicze odtworzyłem w sposób ścisły, aczkolwiek pamięć ludzka po 33 latach, jeśli chodzi o szczegóły, jest bardzo zawodna i nieraz kłóciliśmy się z żoną, bo która pamiętała, że to przecież była na pewno siostra, a ja twierdziłem, że to była matka tych dwojga dzieci. Więc w tych sprawach niestety, jeżeli chodzi o drobne jakieś szczegóły, na pewno są w mojej książce także liczne błędy. Proszę Państwa, co mnie jeszcze pchnęło do tego, żeby spisać wspomnienia? Otóż opowiadał mi taki wielki przyjaciel Polaków, Anglik, Oberon Herbert, który był nam niesłychanie oddany, był wielkim naszym przyjacielem, który wojnę walczył z nieprzyjacielem w mundurze polskim. Wolał wybrać mundur polski niż angielski. Nauczył się po polsku, ale nie całkiem biegle, i był łącznikiem bodajże chyba pierwszej dywizji pancernej, pamięć nie mieli. I opowiadano mi, bo on tego sam nie mówił, że w czasie jakiejś akcji wpadł gdzieś do jakiegoś pubu czy zajazdu, gdzieś tam w Belgii chyba, czy we Francji i o coś się dopytywał, ale ponieważ mówił bardzo złym akcentem, więc zanim się wytłumaczył, że jest polskim łącznikiem, to stracił kilka przednich zębów, bo wszyscy byli przekonani, że dywersantem jest polski. Oberon Herbert był entuzjastycznym przyjacielem polskim, a miał, będąc arystokratą angielskim, miał szalenie szerokie kontakty i dobrze znał Churchilla. I pod wrażeniem przemówienia Churchilla po Układzie Jałtańskim był właśnie w mieszkaniu Randolfa Churchilla, kiedy wszedł premier i powiedział do niego: Sir, history will never forgive you what you have done to Poland. A na to Winston Churchill poklepał go po ramieniu i powiedział: Dear Oberon, I'm going to write history. Oczywiście miał na myśli swoje. Byłem tylko świadkiem, byłem informatorem. I dlatego wydaje mi się, że tak jak słusznie powiedział w swoim pamiętniku wydanym po angielsku mój kolega z AK Morelowski, który wydał po angielsku swój pamiętnik, był żołnierzem wileńskim AK. Ważniejsze może są pamiętniki ludzi, którzy nie potrzebują bronić swoich decyzji, bo nie byli za nic odpowiedzialni, byli tylko świadkami. Otóż ja byłem tylko świadkiem, ale później to wytłumaczę, byłem świadkiem, który rzeczywiście był w sytuacji wyjątkowej, jeżeli chodzi o pole widzenia. Druga rzecz, która mnie pchnęła do napisania pamiętniku, była ta okoliczność, że na prośbę nieżyjącego ojca Jarzębowskiego i na prośbę Veritasu dokończyłem książki, którą zaczął pisać o Janie Jeziorzyńskim. I wtedy miałem okazję jak gdyby zajrzeć za kulisy warsztatu historyka i przekonałem się, że właściwie jeżeli się chce napisać o czymś, powiedzmy, co dotyczy roku 63, to jest się zdanym wyłącznie na to, co zostało w tym czasie napisane. Ponieważ Jeziorański nie napisał pamiętnika, a w więzieniu odmówił wszelkich zeznań, więc właściwie odtworzenie, co on robił, będąc komisarzem komunikacji i łączności, było nieprawdopodobnie trudne. Gdyby nie jego grypsy przemycone z więzienia i gdyby nie pamiętnik jego łączniczki, która przez krótki czas z nim współpracowała, właściwie nie byłoby o tym człowieku wiadomo nic. Otóż jednak przyszły historyk będzie się opierał na tym, co my o sobie napiszemy, na naszych relacjach. On je może krytykować, brać pod światło, ale naszym obowiązkiem jest jednak spisywać nasze relacje, bo tylko w ten sposób możemy utrwalić prawdę historyczną. I wreszcie ostatnią ostrogą była wydana w Polsce książka o akcji Jelmy, w której brałem udział. Nie brałem udziału w niej na jakimś wysokim stanowisku, miałem swój odcinek, swoje pole działania. Ale książka ta była napisana w sposób niesłychanie perfidny, bo składała się z dwóch części. Pierwsza część to była relacja dwóch naszych kolegów, Ziółka i Haliny Ołdewskiej, która właściwie wypełniła połowę książki i która była niczym innym jak tylko wywłaszczeniem, próbą wywłaszczenia przede wszystkim kierownika tej akcji, to znaczy kolegi Tadeusza Rzęczykowskiego i przywłaszczenia sobie jego zasług, umniejszenia go, ale także innych, jak powiedzmy to profesora Kazimierza Kumanieckiego, czy mojego bezpośredniego szefa Leszka Szatkowskiego. Ci przyjaciele, wykorzystując sytuację polityczną, zapisali na swój własny rachunek zasługi innych, przedstawiając się w formie i w roli daleko ważniejszej, aniżeli ona była. Reszta książki składała się z relacji bardzo uczciwych i bardzo wartościowych. Niektóre, jak na przykład relacja człowieka, którego znałem, majora Jankę, późniejszego podpułkownika Jankę, była jedną z najpiękniejszych i najbardziej rzetelnych, uczciwych, żołnierskich relacji. Ale reżim umyślnie pozwolił na wydanie książki, która była połączeniem fałszu i faktów, żeby tą drogą przemycić to, o co jemu chodziło, umniejszyć pewnych ludzi, których uważał za swoich wrogów. Otóż gdyby nikt inny nie napisał akcji N, to jednak ten przyszły historyk z konieczności oparłby się na przeinaczeniach, które tam były zawarte w tej książce. Moja książka jest jak gdyby dwuwarstwowa, bo jest w niej element po prostu przygody wojennej, którą prawdopodobnie każdy z Państwa obecnych tu na sali przeżywał, jeśli powiedzmy należy do mojego pokolenia. albo jest starszy, bo losy i drogi każdego z nas były niezwykłe. I każdy ma za sobą przygody. I druga rzecz to były moje obserwacje natury politycznej. Jak powiadam, miałem szerokie pole widzenia, dlatego że po pierwsze, widziałem społeczeństwo w całym jego przekroju. Zetknąłem się z dowódcami Armii Krajowej. Wprawdzie to była jedna długa rozmowa, ale w każdym razie zetknąłem się z nimi w sposób bezpośredni, a bardzo niewielu było żołnierzy Armii Krajowej, którzy bezpośrednio stykali się z dowódcą, czy szefem sztabu, czy dowódcami wysokiego szczebla. Stykałem się z warszawską inteligencją, bywałem w tak zwanej kuchni pani Wietlowej, gdzie schodziła się cała właściwie elita literacka wtedy i widziałem, jak to wyglądało, to ich podziemne życie, bardzo zresztą żywe, pełne tętna, ale stykałem się także z ludźmi, z kolejarzami, którzy w akcji N odgrywali rolę zupełnie kluczową. Jeździłem na Pragę i przeżyłem bardzo wiele. Wśród tych ludzi zetknąłem się więc zupełnie inną warstwą społeczną niż ta, do której sam należałem. Po drugie, wielu z nas przeżyło wojnę, powiedzmy, głównie w Warszawie, mało wydalając się poza stolicę. Natomiast moje funkcje w akcji N kazały mi przekraczać granicę generalnej gubernii, a muszę powiedzieć, że przejście granicy w Kutnie to było tak jak przejście przez na inną planetę. Wystarczyło przejść przez ten szlaban i znaleźć się na ulicy, powiedzmy, zacząć rozmawiać z ludźmi, żeby widzieć, że to był zupełnie inny świat. Przy czym każdy z tych rejonów, Śląsk, Wielkopolska, Pomorze, miały zupełnie odrębne warunki, zupełnie inną sytuację. Życie tam było bez porównania trudniejsze, aniżeli w generalnej gubernii. Więc także i w tym przekroju geograficznym miałem dość szerokie pole widzenia. Ale w ostatnim okresie wojny zacząłem moje podróże między Warszawą a Londynem, najpierw między Warszawą a Sztokholmem, później Warszawą a Londynem, w momencie najkrytyczniejszym, bo wyruszyłem z Polski w chwili, kiedy ogłoszono odkrycia katyńskie. W momencie zerwania stosunków przez Rosję z rządem polskim w Londynie, w momencie, kiedy ogłoszono utworzenie Związku Patriotów i Związku Patriotów Polskich i Dywizji Berlingowskiej. A więc to był początek polskiej tragedii, którą widziałem jakby z obu stron, bo widziałem ją od strony kraju i od strony Londynu. I w tym czasie odbyłem łącznie 5 wypraw, bo do Sztokholmu i z powrotem. Później raz jeszcze przez Sztokholm do Anglii i z powrotem. I wreszcie po powstaniu po raz 5. Więc mogę powiedzieć, że w tym krytycznym okresie widziałem, i to było, muszę powiedzieć, niesłychanie tragiczne przeżycie. Widziałem tę straszliwą rozpiętość nad tą rzeczywistością, którą tylko człowiek patrzący na nią bezpośrednio mógł ocenić, a nastrojami kraju, między tą nieprawdopodobną nadzieją, wolą, szaloną, potężną wolą odzyskania niepodległości i tym, z czym się zetknąłem bezpośrednio rozmawiając z członkami gabinetu brytyjskiego, nie tylko z naszymi politykami, ale powiedzmy z Edenem, Churchillem, Daltonem, który był wtedy ministrem handlu, Ernestem Devinem, Selbornem, zdaje się, że i Singlerem, bo zdaje się, że widziałem chyba większość spośród nich. I muszę powiedzieć, że miałem uczucie czasami straszliwej bezsilności. Straszliwej bezsilności. W jaki sposób można tę potworną rzeczywistość przedstawić w sposób przekonywujący, tak aby mnie po powrocie uwierzono. Jeśli chodzi o przygody, nie będę ich tu powtarzał. Znajdą je Państwo, jeśli ktoś się tym interesuje, w mojej książce. Chciałbym bardzo, żeby ta książka dotarła możliwie najszerzej do młodzieży harcerskiej i w tu, i na obczyźnie, ponieważ sam bardzo wiele harcerstwu zawdzięczam i ponieważ harcerstwo uczyło, że życie jest wielką przygodą, w najszlachetniejszym tego słowa znaczeniu, wielką grą. I wydaje mi się, że wielu z nas miało jednak tę okazję, żeby przejść przez tę wielką przygodę w swoim życiu, przez wielką grę. I że, wydaje mi się, że to jest sposób najlepszy wychowania naszej młodzieży, zainteresowania jej krajem ojczystym poprzez przygodę, która jest jednocześnie czymś interesującym, wiążącym ją z krajem. Jednak o jednej z tych przygód chcę Państwu powiedzieć. Ona nie dotyczy mnie. Ja starałem się, każdy pamiętnikarz pisze w pierwszej osobie, pisze o sobie przede wszystkim. Ja zdawałem sobie sprawę z tego, że wielu ludzi bardziej zasłużonych ode mnie jest kompletnie zapomnianych. Nieodznaczonych, kompletnie zapomnianych. Ja wiedziałem, że jak idę, zbieram laury, odznaczenia, a ci, którzy mnie podają sobie z ręki do ręki, giną bez słowa. I chyba nie ma większego wyczynu i większego bohaterstwa, jak wytrzymać śledztwo i nie zdradzić. I przed tym przyjazdem tutaj, przed tym odczytem spotkała mnie jedna straszliwa przykrość. Mianowicie chodzi mi o kolegę mojego z Poznania, z którym blisko żyłem przed wojną i który był w czasie wojny też kurierem, ale na innych trasach. Był bardzo zasłużonym kurierem na trasie południe. Przechodził przez granicę słowacką wielokrotnie. W końcu tam się spalił i był później kurierem na trasie Warszawa-Miluza. Człowiek nieprawdopodobnie skromny, niesłychanie odważny. Otóż tak się złożyło, że kiedy wracałem ze Szwecji, nastąpiła wpadka i Warszawa się niepokoiła, że moje papiery są skompromitowane, te, które czekały na mnie w Gdyni. Wysłano kurierkę, która została aresztowana w Nowym Dworze, razem z moją fotografią, z dokumentem, miała bilet niestety wprost do Gdyni, czy tam do Gdańska, już nie wiem, także wiadomo było, o co chodzi. Nie wiem do dziś dnia, w jakiej okolicznościach zginęła. Ale tylko, że gdyby nie to, że ona wytrzymała śledztwo, nie zdradziła skrzynki, to ja bym tu nie był dzisiaj, bo byłbym dawno w rękach gestapo i byłbym zniszczony. Ale Warszawa się dowiedziała o tym, że ta kobieta nie dotarła. I wrócił właśnie z Miluzy ten kolega mój z Poznania, z którym ja się w czasie wojny nie zetknąłem nigdy. I nie wiedziałem, co on robi. I powiedziano mu, słuchaj, musisz natychmiast jechać do Gdyni i zabrać ze sobą bardzo ważne dokumenty, od tego zależy życie człowieka. A on powiedział, kiedy mój Durchlassschein właśnie wygasł, przepustka, a odnowienie będzie trwało. On miał autentyczny Durchlassschein. I na to mi powiedziano, nie ma chwili do stracenia, musisz jechać z fałszywym. Tymczasem te fałszywe Durchlassscheiny były fatalne, były źle podrobione i on o tym wiedział. Ale ponieważ chodziło o życie drugiego człowieka, więc bez wahania pojechał. Natychmiast ten Durchlassschein został w Kutnie rozpoznany. On nie widział go, bo miał go w okładce Mein Kampf. Natychmiast go zaaresztowano i przeszedł nieprawdopodobne męki. Przede wszystkim otworzono te okładki, on natychmiast rozpoznał, że wiezie ten dokument dla swojego przedwojennego kolegi z Poznania, Zdzisława Jeziorańskiego. Był pytany o to, dla kogo jest przepustka. Nie zdradził. Był nieprawdopodobnie katowany. Był tak katowany, że jak tu w Londynie kiedyś ze mną i z moją żoną rozmawiał, to mówił, że z trudnością siedzi, dlatego że jest, ma takie pozostałości tego bicia. I stanowczo odmawiał jakichkolwiek informacji. Był tak bity, że odmawiał litanię luterańską, tak jak ten Longinus pod Bifienta. I kiedy doszedł do słów ucieczką grzesznych, stracił przytomność, tak? Dokładnie jak ten opisany u Sienkiewicza. Otóż ten człowiek mnie ocalił, nie zdradził mi absolutnie niczego. Ponieważ chodziło nie tylko o mnie, ale także o kogoś innego, gestapo go nie straciło, lecz wysłało go do Mauthausen, później do innego obozu i on przetrwał wojnę, o czym ja nie wiedziałem. Zarówno jego, jak i tę drugą uznano za nieżyjących. Jak mi twierdziła jego przełożona Marcysia, pani Malesa, oboje zostali odznaczeni pośmiertnie wielkimi literami. Byłem przekonany, że nie żyje. W czasie tej audycji w BBC wyliczyłem tych ludzi, którzy mi najbardziej pomogli. I wymieniłem nazwisko Tadeusz. I ten człowiek pracował jako zamiatacz fabryki w Bolto. Czuł się zapomniany przez wszystkich. Samotny. I akurat przez przypadek znalazł się przy odbiorniku wśród Anglików w momencie, kiedy opisywano jego przeżycia. Jego aresztowanie w Kutnie. Ja dostaję list, że on nie bardzo rozumie, bo jemu się zdaje, że chodziło o niego, ale przecież ten, dla którego on wiózł, nazywał się Zdzisław Jeziorański, a tu jest jakiś Jan Nowak. I okazało się, że ten człowiek wszystko przeżył. Opowiedział mi w trakcie pisania książki w całą tę swoją straszliwą mękę. I powiedział jedno, absolutnie sobie zastrzegam, proszę nie ujawniać mojego nazwiska, dopóki ja żyję. Możesz pisać o mnie, Tadeusz. Tak się cieszyłem, że on tu będzie. Przyjeżdżam i dowiaduję się, że umarł 15 sierpnia. I już niestety w książce figuruje tylko jako nieznany żołnierz Armii Krajowej Tadeusz.
A jak się nazywał?
Tadeusz Wesołowski. Mogę dzisiaj to powiedzieć. Magister prawa, absolwent Uniwersytetu Poznańskiego, Tadeusz Wesołowski. Pierwszy raz ujawniam to jego nazwisko. Proszę Państwa, powracam teraz do tej części politycznej mojej wspomnień. Jak wspomniałem już, dotarłem do Sztokholmu w chwili, kiedy wybuchła sprawa Katynia. I największym chyba wstrząsem mojego życia było, jak mi przyniesiono plikę angielskiej prasy, z której ku swojemu zdumieniu dowiedziałem się, że reakcja na polskie wystąpienie była nieprawdopodobnie jednomyślnie negatywna. Że byliśmy zamiast podejrzany, winowajca, to ten, który domagał się niczego innego jak ujawnienia prawdy, stał się przedmiotem niesłychanie ostrych ataków. Czego w naszym pojęciu, w tym, cośmy przeżywali w kraju, zupełnie nie widzieliśmy. To był potworny wstrząs. I kiedy wróciłem do kraju, przedstawiłem to pułkownikowi Rzepeckiemu od razu z miejsca. I muszę powiedzieć, że spotkałem się z tym przyjęciem, że proszę pana, w czasie wojny nie jest ważne to, co pisze prasa. Prasa różne rzeczy pisze. Gdybyśmy chcieli dzisiaj krajowi mówić o tym, co pan nam powtarza, to by obniżyło moral, prawda? Naszym zadaniem jest, żeby utrzymać moral kraju, a decydujące jest to, co myśli i co działa, jak działają tacy ludzie jak Churchill i Roosevelt. Niestety, proszę państwa, kiedy po raz drugi znalazłem się na zachodzie, dotarłem do Londynu. Miałem możliwość przekonać się, że stosunek Churchilla i jeszcze bardziej Roosevelta do naszej sprawy był zupełnie odmienny od tego, jaki wyobrażaliśmy sobie w kraju, gdzie ten Churchill przecież był otoczony niesłychaną glorią, gdzie wierzyliśmy w niego jak w Napoleona kiedyś wierzyliśmy. Tymczasem zetknięcie się z ludźmi, którzy z nim rozmawiali, to akurat był okres najkrytyczniejszy, bo bezpośrednio po Teheranie wystąpienie Churchilla, które sam widziałem w Izbie Gmin, było niesłychane wstrząsem. Ale największym dla mnie osobiście wstrząsem była wiadomość, którą mi powtórzono tutaj, że podobno, bo wtedy mówiono podobno, już w Moskwie, przed Teheranem, zadecydowane zostało, że będzie podział stref okupacyjnych i że cała Polska znajdzie się pod okupacją sowiecką i że każdy z tak zwanych państw wyzwalających będzie miał w wyłącznym zarządzie swoje te terytoria wyzwolone i będzie sam decydował o tym, jak ma wyglądać samostanowienie. Wydawało się, że to koniec, bo przecież jeżeli w zasięgu panowania sowieckiego znajdzie się Polska bez reszty, bez obecności tam anglosasów, no to będzie mogła sobie poczynać, jak będzie chciała. Muszę powiedzieć, że nie byliśmy uczciwie informowani przez Anglików. Pamiętam doskonale, co mi wówczas mówił obecny tutaj pan ambasador Raczyński, że kiedy zwrócono się do ambasadora O'Malley'a z zapytaniem, czy to prawda, po jakimś czasie przyniósł zaprzeczenie. Tymczasem to była prawda i to była prawda, którą zresztą Cordell Hull ujawnił już w czasie swojej konferencji prasowej, po konferencji zdaje się moskiewskiej, o ile mnie pamięć nie myli, w
sposób zupełnie wyraźny. Później to znalazło pełne potwierdzenie. Otóż to był moment, w którym wydawało się, że właściwie już chyba prawie wszystko jest stracone. Ale trudno się było bardzo wyrzec nadziei. Nawet będąc w Londynie, nawet rozmawiając z tymi ludźmi, którzy byli zupełnie brutalnie otwarci. Anglicy byli brutalnie otwarci. Prezydent Raczkiewicz powiedział, że po pogrzebie Sikorskiego rozmawiał po raz pierwszy z Churchillem, i to dłużej. I że Churchill mu wyraźnie powiedział: ja broni ziem, waszych ziem wschodnich bronić nie będę. Prawda? Myśmy ich nigdy nie bronili, uznaliśmy fakty przez was dokonane przed wojną, ale my nie będziemy bronili kresów waszych ziem wschodnich, nie będziemy kłócić się o waszą granicę z Rosją. Zupełnie wyraźnie. I na każdym kroku z tym się stykałem. I odniosłem wrażenie, że to nie było stanowisko świeżej daty. Mnie się wydaje, że takie było stanowisko angielskie już od chwili wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej. Nie będziemy bronili polskiej granicy wschodniej. Ja odniosłem wówczas wrażenie, że Sikorski, zawierając ten pakt z Rosją, właściwie nie wyrzekał się tutaj ziem wschodnich, bo one, bo Anglicy mu ich nie chcieli ich bronić już wtedy. Jego błąd największy polegał na tym, że on sytuację tragiczną przedstawiał społeczeństwu, rządowi, wszystkim w sposób niesłychanie optymistyczny, tak jakby odniósł wielkie zwycięstwo. Ale wówczas, nie mając ze sobą żadnego poparcia ze strony anglosasów, on nie mógł uzyskać bez tej pomocy wyraźnego przez Rosję uznania naszej granicy wschodniej. W każdym razie te rozmowy, dostęp do dokumentów, rozmowy i z ambasadorem Raczyńskim, i z ministrem Romerem, i z samym Mikołajczykiem, były w swojej wymowie czymś nieprawdopodobnie tragicznym. Dlatego, że wydawało się, że właściwie nasza niepodległość jest nie do uratowania. Anglicy nie byli z nami szczerzy. Mówili wyraźnie o tym, że nie będą bronili ziem wschodnich, ale mówili, że chcą ratować naszą niepodległość. Podczas kiedy w gruncie rzeczy nie czynili niczego i właściwie już w Teheranie sprawę niepodległości także przesądzili. Kennan wyraził się niedawno w wywiadzie z Zawodnym, że właściwie gra Mikołajczyka, który pchał, nie Mikołajczyka, Churchilla, który pchał Polaków do ustępstw, był nieuczciwą zabawą, dlatego że Churchill doskonale już wówczas zdawał sobie sprawę z tego, że ani on, ani Roosevelt Polski uratować nie mogą, że Polska jest nie do uratowania i że w rzeczywistości to, co zrobili w Teheranie, było sygnałem dla sojuszników, dla Stalina, że anglosasi, sprzymierzeńcy nie uczynią niczego dla ratowania niepodległości Polski. Stalin nauczył się w Teheranie, dowiedział się w Teheranie, że może robić z Polską co chce bez ryzyka konfliktu z anglosasami. Anglosasi bardzo często mówili w tych rozmowach, których byłem świadkiem, albo które prowadziłem: what can we do for you? Co możemy dla was zrobić? Ale odpowiedź narzucała się sama. Jeżeli przynajmniej nie możecie niczego dla nas zrobić, nie róbcie niczego przeciwko nam. Tymczasem niestety trzeba stwierdzić, że anglosasi poszli dalej, bo oni dali do zrozumienia Stalinowi, że w sprawach Polski, w sprawach Europy Wschodniej on nie spotka się z oporem. Mówię to dziś, ale muszę stwierdzić, że wtedy, kiedy jechałem do Warszawy, jeszcze sytuacja nie wyglądała dla mnie w ten sam sposób. Jeszcze wówczas powtarzałem, że no, Churchill jednak chce być tym osiołkiem, który na grzbiecie swoim Polskę przez tę rzekę przeprawi. Tylko nie ma właściwie żadnych środków nacisku. Prawda? Tymczasem prawda była daleko gorsza. I z tym bardzo ciężkim balastem znajdowałem się w przeddzień prawie powstania w Warszawie, gdzie jest ten dokument, więc to nie jest jakaś rzecz, którą ja wymyślam teraz. W dokumencie, który się zachował, w mojej notatce, która zresztą rozmowa miała charakter daleko ostrożniejszy i bardziej powściągliwy, aniżeli rozmowa z delegatem rządu i ze sztabem i z dowódcą AK, wyraźnie powiedziałem, że Stalin będzie mógł uczynić z nami co zechce. I musimy się liczyć z utratą niepodległości. Moment, o którym mówiłem, był bardzo późny. To był 29 lipca. Decyzje zapadły wcześniej. W chwili, kiedy ja referowałem, kiedy swoje wiadomości, mówiło się już tam tylko o tym, kiedy zaczynać, a nie czy zaczynać. Decyzja rozpoczęcia walki zapadła wcześniej. Także misja moja była spóźniona. Zapytałem po powstaniu i po wojnie generała Komorowskiego osobno i generała Pełczyńskiego osobno, a w Pruszkowie delegata rządu, czy gdybym był dotarł wcześniej i powiedział wcześniej wszystko to, co widziałem, czy to miałoby jakiś wpływ na decyzję. Generał Komorowski odpowiedział bardzo ostrożnie. On powiedział, gdyby pan był przyjechał o tydzień albo 10 dni wcześniej, to to, co pan mówi, byłoby wzięte pod uwagę. Generał Pełczyński odpowiedział zupełnie bez wahania i stanowczo. Tylko wyraźny, jednoznaczny rozkaz naczelnego wodza, który by nadszedł we właściwym momencie, mógłby nas wstrzymać. To samo powiedział delegat rządu. Powiedział, proszę pana, mimo tej całej straszliwej katastrofy, ja osobiście po pierwsze przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność, a po drugie uważam, że tak być musiało. Już po powstaniu w Pruszkowie. Otóż proszę państwa, ja przeżywałem nad tą całą sprawą i przedstawiam to w końcowym rozdziałach mojej książki, gdzie charakteryzuję różnych ludzi, z którymi się stykałem. Ja przeżywałem bardzo wielki wewnętrzny konflikt, myśląc o tej tragedii, na którą patrzyłem z dwóch stron. Jeżeli na nią by patrzeć tylko z jednego punktu widzenia, mianowicie, że to miała być, powiedzmy, jakaś demonstracja czy czyn obliczony na doraźne skutki polityczne, to znaczy na ocalenie niepodległości Polski, to ta ocena musiałaby wypaść negatywnie, bo Polski nie można było już uratować w lipcu 1944 roku. Natomiast jeśli spojrzeć na to z odległości, z punktu widzenia moralnych skutków dla przyszłości narodu, co by się stało, gdyby tego powstania nie było, gdyby wtedy Warszawa zachowała się biernie, wówczas dla mnie osobiście sprawa przedstawia się zupełnie inaczej. Mianowicie ja jestem głęboko wewnętrznie przekonany, że gdyby nie było powstania, nastąpiłaby katastrofa moralna całego społeczeństwa polskiego, że nastąpiłoby jakieś wewnętrzne rozbicie, być może część poszłaby na walkę na własną rękę. Inni przeżyliby jakieś straszne wewnętrzne załamanie, bo to był ten skok, do którego społeczeństwo zszykowało się i zbierało przez 5 lat. I ten okres powojenny, ten okres walki, który bynajmniej się nie zakończyła z chwilą podboju wojskowego, wyglądałby zupełnie inaczej. Dlatego, że to społeczeństwo wyszłoby z wojny ze złamanym kręgosłupem. Być może to jest pogląd, który nie znajdzie dziś większości. Jestem najgłębiej przekonany, że tak tę sprawę osądzi w przyszłości historia. Jeżeli się spojrzy na to, co w Polsce nastąpiło po wojnie, ta w chwili, kiedy podbój wojskowy już niestety poddaliśmy się silniejszemu. Byliśmy znowu opanowani przez wroga. Ale to był dopiero początek podboju daleko ważniejszego, podboju duchowego narodu. Podboju, gdzie nie chodziło już tylko o substancję biologiczną, ale wszystkim o jego wspólnotę duchową, o to, żeby ją zniszczyć. Ten naród wyszedł z wojny zjednoczony. I wyszedł z wojny zjednoczony dzięki temu, że do końca walczył, odrzucił i we wrześniu, i w sierpniu 1944 roku zasadę, że można wobec przemocy ulec bez walki. Przemocy można ulec, ale trzeba z nią do końca walczyć. Jeżeli się ulegnie, skapituluje się wewnętrznie, nie podejmując walki, oznacza to coś więcej niż poddanie się wojskowe. Oznacza to poddanie się wewnętrzne, moralne, polityczne. Polska podziemna ma jedno olbrzymie osiągnięcie. jedność. Dzięki niej nie było w Polsce grupy kolaborującej z Niemcami. Katastrofa po 1945 roku byłaby bez porównania większa, gdyby w Polsce istniała grupa kolaborująca, bo to dałoby Stalinowi pretekst do eksterminacji na wielką skalę. W Polsce Polska Podziemna nie dopuściła do tego, żeby grupa, która była ekspozyturą mocarstwa zaborczego Rosji, która miała prowadzić jego podbój od wewnątrz, była czymkolwiek innym jak tylko małą grupką na marginesie. Jedność została zachowana. Do końca walczyliśmy z Niemcami. Jeżeli ktoś...
Że nie przeżywam żadnego pesymizmu osobiście. Dlaczego? Które nas wychowało. Pomyślmy o pokoleniu, które urodziło się w 100 lat po rozbiorach, które urodziło się w czasach Bismarcka, Apuchtina, w czasach ugody i lojalizmu galicyjskiego, wtedy, kiedy znikąd nie było widać płomyka nadziei, nie widać było znikąd choćby jakiejśkolwiek szansy, kiedy ludzie się tak pocieszali jak ten czepiec w weselu i cóż, panie, Chińczycy trzymają się mocno, bo innej pociechy po klęsce Francji, po klęsce powstania styczniowego nie było. I jednak ci ludzie, temu pokoleniu, właśnie temu pokoleniu zawdzięczamy nie tylko odbudowę państwowości polskiej, nie tylko to, że potrafił on zdobyć się na czyn zbrojny, prawda, otrząsnąć się z tej apatii, z tego przygnębienia, z tej niemocy, którą dała długi pasmo klęsk, prawda, ale które potrafił ten płomień patriotyzmu nam przekazać i przygotować nas do tych zadań, które nas w życiu czekały. Każdy z nas to przeżywa. To nie jest żadna historia osobista, ale przecież pamiętam, jak mieszkaliśmy w Warszawie na ulicy Wilczej naprzeciwko schroniska weteranów powstania styczniowego i kiedy moja matka, ucząc mnie pacierza, uczyła mnie jednocześnie tego, że należy na widok powstańca zdejmować czapkę z głowy i skłaniać głowę. Jak mi pokazywała, to jest Bolesław Limanowski, a to jest Aleksander Krauschar, a ten jest Święcicki. I jak dziś słyszę jej głos, jak ona mówi, synku, zapamiętaj, ten stary pan na wózku, to jest Rudomina Dusiacki, Sybirak, ostatni dowódca partii na Litwie. Dziś jak patrzę tu na was, to wydaje mi się, że widzę jakby historię swojego życia. Jest tu mój kolega z trójki, z trzeciej drużyny harcerskiej, kolega Święszkowski, z którym razem byłem w szkole imienia Mickiewicza, dawnej Konopczyńskiego, gdzie nasi profesorowie z generałem Juraszyńskim na czele, to byli ci ludzie, którzy na przełomie wieku walczyli o zwycięsko język wykładowy polski w szkole. Byłem w tej drużynie, która była moim wychowawcą, gdzie trzeba było wkuwać, żeby zdać egzamin na młodzika, nie tylko życiorys księcia Józefa Poniatowskiego, ale także listę tych harcerzy, którzy zginęli w 1920 roku. To było wychowanie. I gdy dziś myślę o tych ludziach, powiadam, to jest źródło wiary we własny naród. A później przychodzi okres podziemia, gdzie człowiek widział, przeżywał tę cudowną zmowę, tę jedność narodową bezprzykładną, której chyba nigdzie na świecie, nigdy w historii nie widziałem, gdzie przecież nie tylko ci zorganizowani byli zjednoczeni we wspólnej walce, ale to wszystko, co ich otaczało dookoła. Całe społeczeństwo było w tej zmowie. A później przyszedł ten okres 24 lat w radio. Proszę Państwa, byłoby największą niesprawiedliwością, gdybym uzurpował sobie zasługę, która była kolektywną zasługą całego polskiego zespołu. I mówię to z najgłębszym przekonaniem. Tak jak tu powiedziane było przede mną, jedynym moim szczęściem było to, że umiałem dobrać wspaniałych ludzi. Ludzi o wielkim kalibrze, wielkim talencie i niesłychanie ideowym nastawieniu. I tam znowu widziałem tę zdolność do zjednoczenia się, bo przecież tam byli wszyscy. Byli endecy, byli socjaliści, byli piłsudczycy, prawda? I byli ludzie, którzy się partiami nie interesowali. I wszyscy potrafili zgodnie i solidarnie pracować. I mało tego, chociaż, prawda, na tego szefa nieraz psioczyli, prawda? Chociaż mu wypominali, że jest i apodyktyczny i głos za często podnosi i jest taki i owak. To jednak ja wiedziałem, że w momencie jakiegoś zagrożenia ja mam ich za sobą i że ja, ten bezpaństwowiec, mogę rozmawiać z moimi partnerami amerykańskimi z pozycji siły nawet. Bo przecież dwa razy zagrożenie było strajkiem i z tego strajku nie było jednego człowieka, który chciałby wyłamać. Chociaż każdy wiedział, że właściwie ryzykuje przecież ostatecznie pracę uprzywilejowaną. Wtedy, kiedy chciano nam wprowadzić cenzurę prewencyjną, zagroziliśmy strajkiem i zagroziła cała załoga w sposób solidarny. I wtedy, kiedy nam zaczęto przeszkadzać w przekazywaniu do kraju uchwał Polonii Amerykańskiej i waszych tutaj o Odrzej Nysie, znowu zagroziliśmy strajkiem. I sprawa oparła się o bardzo wysoko, bo była jakaś konferencja, w której brał udział wiceminister Foy Koller, Alan Dulles i z naszego ramienia prezydent Free Europe Committee, pan Aleksander i wreszcie Amerykanin, który był moim przyjacielem i który mi opowiedział później. Ten koleś powiedział, dlaczego nie wyrzucicie prowodera? Będziecie mieli spokój. A na to oni powiedzieli, to nie takie łatwe. Musielibyśmy wyrzucić 120 Polaków, wszystkich, co do jednego. A oni mają swoją konstytuencję. Oni mają swój okręg w całym świecie i pan będzie miał na karku kilkunastu senatorów i kilkudziesięciu kongresmenów w ciągu dwóch tygodni. Tylko dzięki solidarności i prawdziwemu zjednoczeniu było możliwe to, że z tego miasta Monachium, które było siedliskiem hitleryzmu, z którego wyszła ta katastrofa na świat, z tego miasta można było nadawać wasze odezwy, wasze uchwały, które mówiły o tym, że solidarnie stoimy na gruncie takich rzeczy jak nienaruszalność granicy na Odrzej Nysie, że mogliśmy bronić prawdy historycznej nie tylko jeżeli chodzi o naszego wroga wschodniego, ale także mogliśmy mówić o naszych krzywdach i o naszej walce z okupantem niemieckim. Stamtąd, z Monachium. Proszę Państwa, każdemu, jak to się mówi, wolno marzyć. Otóż ja pamiętam, a mam tutaj tylu kolegów, którzy ze mną razem byli w dniu 3 maja 1952 roku w studio numer 1, kiedy nadaliśmy do kraju naszą pierwszą audycję, nasz pierwszy manifest. To był najszczęśliwszy dzień w naszym życiu. Myśmy czuli, że my wracamy do Polski, że te nasze głosy będą się rozlegały w polskich domach, w polskich miastach, w polskich chatach. Byliśmy niesłychanie szczęśliwi, kiedy mówiliśmy, że teraz będziemy wam pomagali w walce, która nie będzie walką na barykadach, nie będzie walką w podziemiu, ale będzie walką w waszych duszach, w waszych umysłach. Ale ta walka zadecyduje o przyszłości Polski. I proszę Państwa, zawsze se marzyłem, że może spotkamy się znowu w tym studiu numer 1, żeby nadać naszą ostatnią audycję. Pożegnalną, ponieważ przestaniemy być potrzebni, ponieważ od tej chwili to wolne słowo będzie szło na Polskę z anten Warszawy, Wrocławia, Krakowa, Lublina, Poznania. I że wtedy pójdziemy razem do tego polskiego kościołka świętej Barbary na Infanteriestrasse, gdzieśmy z Bogiem zaczynali w 1952 roku. I później pojedziemy razem na lotnisko Riem i stamtąd samolotem do Warszawy, by pijani ze szczęścia dotknąć stopami Polski wolnej ziemi. Tego szczęścia już nie przeżyję. Ale jestem głęboko przekonany, że ta szczęśliwa chwila nadejdzie. Jeśli nie za naszego życia, to nadejdzie później, ale nadejdzie. Dlatego, że te pierwsze słowa naszego hymnu narodowego, To nie jest frazes, to nie jest metafora poetycka. To jest nasza prawda. To jest prawda naszej przeszłości i naszej przyszłości. To jest nasza nadzieja, to jest nasza wiara i to jest nasza największa miłość.